Drzewo Łajmingów. Cykl audycji Małgorzaty Żerwe. Część pierwsza.
Naszym narratorem jest Włodzimierz Łajming, rocznik 1933. Malarz, profesor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, współtwórca teatrzyków studenckich To Tu, Teatru Rąk Co To, wybitna postać gdańskiego środowiska artystycznego. Syn Anny, kaszubskiej pisarki, ojciec ziemowita, dyrygenta, dziadek czterech wnuków. Opowieści o rodzinie zacznijmy od Anny Łajming.
Od mamy. Oczywiście, mama jest najważniejsza. Słuchaj, moja mama pochodzi z rodziny Żmudacz-Biatowskich. Jak któryś z moich wujków czy krewnych powiedział, że ten przydomek Żmuda otrzymali od króla Jana Sobieskiego, ponieważ tutaj z Kaszub Jan III Sobiecki, idąc na Wiedeń, stworzył dwie jakieś grupy, czy nie wiem, nie armię, tylko jakieś oddziały. I za udział w tej kampanii Jan III Sobieski nadał im właśnie szlachectwo. Jak to później określano, zubożała szlachta. No bo to są zazwyczaj prości ludzie. Mama się urodziła tutaj na Kaszubach. Pamiętam mojego dziadka i pamiętam moją babcię. Jan Żmuda Trzebiatowski, mój dziadek, z brodą taką siwą, stale był uśmiechnięty, taki jakby to nazwać, no dobry człowiek, taki życzliwy. A babcia była, ja podejrzewam, że babcia była z jakiejś niemieckiej rodziny, dlatego że nazwisko panieńskie mojej babci było Edel, a Edel to jest po prostu niemieckie nazwisko.
No, ale właściwie Kaszubi to są Polacy. I to dobrzy Polacy. Wytrzymali.
To głos Anny. W archiwach Radia Gdańsk są audycje Anny Sobeckiej z Anną Łajming w roli głównej.
Polaków na Pomorzu mało było ich z językiem pisania. No, my mówili, ale kto nas nauczył po polsku? Tylko mama. Tyle jak mama mnie nauczyła z elementarzu. Bo to jeszcze za Niemca pod zaborem, to ten elementarz schowany był za szafą, bo czasem była rewizja Niemców. I u nas by nie było tej rewizji, bo Niemcy nie byli w ten czas takie okrutni jak za Hitlera. To już byli inni Niemcy. Ale w każdym razie chowało się ten polski elementarz. No, tyle umiałam po polsku, to ten elementarze, ale ja bardzo dużo czytałam. No nie książek nie było, ale prasę czytałam. I ja sobie myślałam, aha, to się pisze tak, a to się pisze tak. W ten sposób ja się nauczyłam. Miałam dobrą koleżankę, która nie była Kaszubka, a mówiła prawidłowo po polsku. I ona mnie douczyła, i jej siostra. Ja jednak miałam szczęście na dobrych ludzi. Dla młodej dziewczyny to jest wielkie szczęście. I to się pamięta.
Mój dziadek pracował przy nadleśnictwie. Chodził po lesie, był takim jak gdyby, no może nie gajowym, tylko takim leśniczym, który tam służył w nadleśnictwie. W Parzynie, a wcześniej w Przymuszewie, 7 kilometrów bliżej tutaj. I mama właśnie urodziła się w Przymuszewie. a do szkoły chodziła w Leśnie. To znaczy na piechotę przez las 7 kilometrów do Leśna. A do Parzyna pamiętam, że jeszcze przed wojną jeździłem z moją mamą, do babci się jeździło tam do Parzyna.
A mama miała rodzeństwo?
Tak, więc moja mama miała, tam było 11 ich. Tak, ja miałem bardzo dużo wujków, ciocie. Moja mama była nie najstarsza, była trzecia, bo najstarsza to była ciocia Klara, później wujek Janek, później mama, później ciocia Lusia, ciocia Kostulka, ciocia Kasia i jeszcze, nie pamiętam już, a wujek Max, mój świetny człowiek, z którym chodziłem na ryby, jeden z młodszych, ten, ale wszyscy oni już nie żyją.
Tutaj to są właśnie ojciec, matka, Klara, ta von Klamie, Janek, Alfons, Max, Lusia, Zosia, Gunda, Kasia.
Gunda, czyli Kunegunda, jedna z sióstr Anny.
A mi takie młodsze, jak przyszliśmy ze szkoły, to była nasza mama. Ona nam się opiekowała bardzo dużo razy i z nami wyjeżdżała czasem gdzieś tak. To zawsze mieliśmy ją za taką drugą mamę. No bo to zawsze 10 lat różnicy, nie? To zapraszała nas do siebie, do Tczewa, we wojnie, to żeśmy ją odwiedzali. Ona nas też dużo odwiedzała, ale trzeba było się zaoszczędzać i ze zdrowiem, i ze wszystkim.
Ciocia Klara wyemigrowała do Niemiec przed wojną. I pamiętam, jak przyjechała w czasie okupacji do nas, to mama rozmawiała z nią po niemiecku. I tam ona tam miała córkę i syna. Z córką nawet 2 lata temu rozmawiałam telefonicznie, bo byłem i miałem tam wystawę. I ona zadzwoniła, że nie może przyjechać, że ona już nie jeździ samochodem, najwyżej jeździ po zakupy. Ty musisz wiedzieć, że ja jestem 10 lat starsza od ciebie. Tak mi powiedziała. Ale mam kuzyna prawdziwego, Żmudę Trzebiatowskiego, Henryk Żmuda Trzebiatowski. Stary kawaler, bardzo sympatyczny, który po lesie sobie chodzi też i mieszka w Kruszyniu. Niedaleko też tam od Parzyna. Nie? To wszystko tam się dzieje. Mama to pięknie opisuje wszystko. Mama pięknie opowiadała zawsze. Tak barwnie. Nie? Kiedyś byłem w szpitalu i pani doktor przychodzi. Ja czytałem sobie książkę i odłożyłem, bo obchód jest. Panie profesorze, a co pan czyta? Ja mówię, opowiadania Różewicza. Ona mówi, proszę pana, niech pan raczej czyta opowiadania pana mamy. Ja je czytam na okrągło. Ja mówię, tak, ja wolę, jak mama mi to czyta, bo mama wtedy jeszcze żyła.
Opowiadanie pod tytułem Bursztyn.
Nagranie amatorskie z archiwum rodziny.
Niemc nadleśny, jak se dowiedzą, Zaru rozesłał wszystkich chłopów jeszcze raz do tego lasu. A była noc wielgo hurma ludzi. Każdy los swoją stronę i ryczył, a tu ani mógł. Lodze zdesperowani przyszli znowu na zód. Tedy nadleśni som z ludzami przeczesał te lasy i żeśmy nalezli je na stegnie gąbą zwrócony w piosk. Coś załoskotało chłopa, skrzywił twarz jakby w uśmiechu. I pociągnął nosem.
Ona tak się uśmiechnęła, mówi, a to pan ma dobrze. Ja mówię, bo te dialogi są po kaszubsku i mama to ładnie, to po prostu jest pełniejsze. No to ma pan szczęście. Ja to mamie opowiedziałem i mama jej zadedykowała jedną z książek. I ona się bardzo ucieszyła.
Pora na wejście wnuka Ziemowita.
Oj, babcia Anna, osobny rozdział. Pamiętam, że od młodości jeździło się do babci do Słupska. Później dowiedziałem się, że babcia pisze książki, prawda? No mówię, no fajnie, nie? Później się okazało, że ona te książki wydaje. Później się okazało, że to są bardzo ciekawe rzeczy, no z takiego punktu widzenia jak dzisiaj dla nas, wspomnieniowego, ale okazuje się, że oprócz tego waloru poznawczo-historycznego, to one mają walor jeszcze literacki i nawet, jak się okazało, z dużym znaczeniem dla kultury kaszubskiej, dla zachowania jakichś czy zwyczajów, czy języka. Im jestem starszy, tym ciekawiej mi się odbiera te pisane wspomnienia, czy bardziej fabularyzowane małe opowieści z tych ziem kaszubskich, bo one pokazują, jakie tam naprawdę były te relacje społeczne, bo podobno dzwonili do niej, czy pisali czytelnicy i mówią: pani Anno, to tak było, to naprawdę dobrze pani napisała. Niektórzy dzwonili i mówią: nie, to tak nie było, to było zupełnie inaczej, pani nie pamięta. Nie?
A co na to Kunegunda?
Żeby to było tak zmyślone, to nie, ona tak wszystko dobrze opisywała, prawdziwie. To było i źle, i dobrze, i biedno. Przede wszystkim bieda była, nie? Dla wszystkich było kryzys wielki, bezrobocie.
Ja bardzo lubię wieś i tam rzeka była, bo to był ten Parzyn. Tam było ślicznie i ja byłam tam taka szczęśliwa. Krowy mieli, 3 krowy, konia, no i tych świń tam i kur, i w Parzynie nawet kaczki, bo tam rzeka była i tego było tyle. I dla mojej matki to było życie. Mama się wszystkim i miałam taką ciocię Malę Głuchoniemą. Rodzice nie byli właścicielami, to była państwowa ziemia. Ale dobrze się mieszkało, jak to mówili u fiskusa. I zawsze chciałam w lesie mieszkać, ale żaden leśniczy mi się nie trafił. I musiałam akurat takiego miejskiego człowieka, który nie wiedział, co to kosa, nie wiedział, co to widły i tego nie znał. Dlatego, że ja pracowałam w starostwie, a starostą był ojciec tego dziedzica. I on mnie zaangażował dlatego, że on był głuchoniemi. A ja znałam tę rodzinę i to już go wtedy nie krępowało.
I lepiej ją rozumiał niż innych. A mój ojciec w tym czasie pracował w Pomorskiej Izbie Rolniczej i objeżdżał wszystkie majątki. On był asystentem kontroli obór i mleka. Badał zawartość tłuszczu czy coś. I właśnie przyjeżdżał też do tego majątku, przyjechał. I tam zawsze ojca też tam przyjmowali, no i tam poznał właśnie mamę.
No i tak. I widział, że ja byłam taka mało zorientowana, bo to była zupełnie inna praca. I on pomagał mi i tak już po 3 miesiącach my się pobrali.
Także właściciele ci majątku byli świadkami później w kościele, w Tczewie. Bo ten majątek był w Gorzędzieju, to jest też nad Wisłą. To nawet z Ziemkiem pojechaliśmy tam i Ziemek mówił: objedźmy tam, zobaczymy to. I Ziemek nam pokazał, wiesz, te miejsca, gdzie Gorzędzie, gdzie ten majątek, wszystkie te miejsca.
Mąż Anny, ojciec Włodzimierza, był Rosjaninem, białogwardzistą, który zbiegł do Polski przed bolszewizmem.
My tu na Niemca byli zażarci, pomarzanie. A Rosjanie, to nam się stawało, aha, tam byli Polacy i tam myśmy do nich lepsi byli. I każdy Polak był dla Rosjan lepszy niż dla Niemca. Nikt nie chciał z tych białych Rosjan. Co się tak rozproszyli, kiedy już koniec wojny był, tej pierwszej naturalnie, to wszyscy uciekali na Pomorze, bo to Polacy ich przyjmowali ładnie, bo wzięli tak ładniej po polsku, bo my Kaszubi brzydko mówili, nie? I oni mówili, że my tu byli bardziej takie łaskawsi niż warszawiacy, byli źli. No to jest zrozumiałe, prawda?
Właśnie. Mój tata urodził się na Kaukazie, w Kutaisi. Tam się tylko urodzili, a później już się przenieśli do Moskwy.
Ja człowieka znam i nigdy nie będę narzekać i też nie narzekam, bo mama powiedziała, najlepszy zięć to jednak był ten Rusek. I jest, i pozostał.
A mój ojciec zmarł krótko po tym, jak urodził się Ziemek. To zmarł mój ojciec. Jak się ucieszył, że syn się urodził. I później zmarł. Dawniej nie było on na serce. On miał ten angina pectoris. Ja też to miałem, ale dzisiaj dają ci, 10 lat temu mi dali taki stent, rozszerzyli i teraz, bo ja nie mogłem chodzić po schodach. A teraz zasuwam po 2 schody, biorę. Od 10 lat. I gdyby ojcu to zrobili, wtedy nie było takich możliwości. I ojciec zmarł, mając lat 64. W 64 roku, bo ojciec jest 00 urodzony. I po śmierci mojego ojca mama zaczęła pisać. Najpierw tak, wiesz, dla siebie takie jakieś notatki takie i krótkie opowiadania. I kiedyś, ja nie wiem jak to było, że mama to wysłała do Pomeranii. I w Pomeranii wydrukowali jedno opowiadanie i jak to zaczęli przyjeżdżać do mamy. A to Puzdrowski przyjechał, a to Bądkowski. Tak się zdenerwowałam, bo tu ludzie jacyś przyjeżdżają, jakiś Puzdrowski, Bądkowski. Ja nie wiem, o co chodzi, co oni ode mnie chcą. Oni mówią, a niech pani mi pokaże jeszcze. Mam. Mówi, ja mam to, ale to takie nie. Proszę, tylko proszę nikogo nie słuchać. Pani synowa, moja Puśka, nie? Ona była polonistką, nie? Filologię polską kończyła. Proszę nie słuchać nikogo. Jakby synowa chciała pani coś powiedzieć, że proszę nie słuchać nic. No ja już chciałam ją spytać, a ona mi powiedziała, że ona nic mi nie powie. A no to dobrze, to znaczy, że się zna na tym. Dobra.
Babcia bardzo rzadko w spotkaniach rodzinnych poruszała jakby kwestie swojej twórczości. Ale raczej opowiadała, owszem, tam, no to, co dotyczyło naszej rodziny, ale też nie tak wnikliwie, jak przedstawiła to pisemnie. To były takie bardziej czy mniej luźne wspomnienia, pięknym językiem operowała i cały czas zachodzę w głowę. Jak to jest, że ona skończyła naprawdę kilka klas szkoły podstawowej, prawda, takiej no już zupełnie wiejskiej szkoły, a operowała no, przede wszystkim świetnie polskim, świetnie kaszubskim, niemieckim, musiała znać rosyjski, nie ma siły. Pewnie musiała dużo czytać. Tak, tak sądzę, że to była jej pasja. Chodziła do kina, do teatru wtedy, kiedy można było. No i gdy poszła na emeryturę, to jest właśnie okolice śmierci dziadka, 64, 65 rok, czyli dla niej 60 rok życia. To wtedy poświęciła się właśnie pisaniu.
Ale debiut literacki Anny Łajmink nastąpił już w 1958 roku i został wyróżniony w konkursie Pomeranii.
Napisałam taki sketch na konkurs. No i Lech Bądkowski specjalnie do mnie się zwrócił, żebym ja pisała dla zrzeszenia. No i tak się zaczęło. A Lech Bądkowski pochwalił to, że to regionalny. To jest jednak język regionalny i właśnie mówił, żebym ja właśnie tym językiem pisała. Potem nawet czułam potrzebę pisania, bo byłam sama, mąż już nie żył. I tak z długiej chwili właściwie. Dopiero wtedy poczułam, że mogłabym coś napisać.
Miała taką piękną niemiecką starą maszynę do pisania i na niej zawsze wstukiwała coś, po prostu wypełniła sobie ten czas, wypełniła go sobie między 60 a 99 rokiem życia. No, praktycznie do końca życia coś tam pisała. I wcale nie uskarżała się na zdrowie, na słuch, na oczy, na umysł w żaden sposób. Ani nie kulała, ani nic. Miała te 100 lat i była zupełnie w pełni sprawna w każdą stronę, prawda? Chyba do tego szpitala pod koniec życia poszła po raz pierwszy i ostatni.
mama, mówili tak, a to jest matka Włodka, tego malarza. A później mówili, to jest syn tej pisarki Łajmingowej. Ten malarz, to jest syn Łajmingowej. Mama się śmiała.
Powiemy to nazwisko, to przede wszystkim ludzie skojarzą najpierw z babcią Anną, prawda? W drugim rzędzie z artystą malarzem. Powiedzmy, jej znaczenie w literaturze jest spore. Dla nas była po prostu naszą kochaną babcią.
A później już na tyle ludzi i mama mówi, co ja narobiłam? Mówi, tu ludzie przyjeżdżają. A kiedyś przyjeżdżam do mamy i w kuchni na ławie siedzi jakiś człowiek. Nie? To okazuje się był reżyser tego filmu Żywot Mateusza. Mama mówi, to pan jest reżyserem i mówi, że te moje opowiadania, że dobrze by było, że one się tak nadają do tego, żeby zrobić takie krótkie etiudy filmowe. Mówi, proszę pana, bo na przykład jak mama pisze tak, że ktoś wchodzi do izby na wsi, nie? Zdejmuje czapkę i wiesza na rogu, albo tam rogi od jelenie. To jest cholernie filmowa sprawa. I ja się staram, mówię, o pieniądze i chcę zrobić takie krótkie filmiki tego.
On się Leszczyński nazywa.
Leszczyński, o właśnie, Leszczyński. Bardzo mi się podobał ten film. I ostatni kadr, jak on schodzi tam do tego jezioro, jest pomościk taki, wchodzi do łódki i on się poczuł już niepotrzebny. Ptak przeleciał nad moją głową, a jego siostra nie wiedziała, o co chodzi. No dobra. Juchu. Ja a propos juchu, nie wiem, czy ci opowiadałem, miałem wykłady w Niemczech i tam miałem wystawę w tym instytucie. Zrobili mi wystawę i dyrektor, historyk sztuki, o każdym obrazie tam gadał. A ja stałem tak na podwyższeniu, tak, pełno ludzi, ponad 100 osób. Jagoda też stała wśród tych ludzi. Ja mówię, proszę państwa, to wszystko, co się powiedziało, to nie jest ważne. Proszę spokojnie sobie obejrzeć moje obrazy i to wszystko. Juhu! Tak, żeby rozładować ten. I jak ja powiedziałem juhu, to zaczęli mieć brawo wszyscy. I na drugi dzień idę. Tam byli też i studenci. I ulicą zatrzymuje się taki Volkswagen Käfer, nie? Ten
Garbus.
Otwiera się szybka i mówi, Herr Professor, juhu, może gdzieś podwieźć. Ja mówię, ja jestem na spacerze, spacjegankiem. Ale tam studenci mnie lubili. Ustawiłem Martwe Natury, wstęp taki zrobiłem. I mówię, czy są jakieś pytania? Czy wszyscy Polacy tak ładnie mówią po niemiecku jak pan? Ja mówię, nie, tylko ci, których bili. Cisza się zrobiła. Ja mówię, kto bił? Ja mówię, no ci, co uczyli, Niemcy. Aha. Ja mówię, no dobrze, do roboty. Bo co, dostaniemy lanie? Ja mówię, nie. Bo w Słupsku, tam gdzie mama mieszkała po wojnie cały czas do końca, to tam jest tablica pamiątkowa i jest ulica mojej mamy, krótka w samym centrum, ulica Anny Łajmy i tam jest duża tablica z metalu. No,
z brązu?
Z brązu właśnie, chciałem powiedzieć kupfer po niemiecku, nieraz nie wiem jak po polsku się nazywa brąz. No.
Zdjęcie czterech synów Ziemowita, wnuków Włodka pod tablicą pamiątkową w Słupsku przy ulicy imienia Anny Łajming wisi w salonie i jest częścią sporego tableau. Na górze dwa herby. Po jednej stronie Żmuda Trzebiatowskich.
Ja w tej chwili słabo widzę, ale ja jego pamiętam i nawet się zdziwiłem, że tam jest gwiazda Dawida. To znaczy sześcioramienna gwiazda. Ja się dowiadywałem, a mnie powiedzieli, a to jest właśnie z wypraw tej rodziny przeciwko Turkom pod Wiedniem. I że do tego herbu właśnie dali wtedy ten herb i z tą gwiazdą. I to nie ma nic wspólnego z gwiazdą Dawida. Bo ja nawet się dziwiłem, co i jak.
Natomiast co i jak z herbem i rodziną papy białogwardzisty w drugiej części cyklu Drzewo Łajmingów.
Była to część pierwsza z cyklu audycji Małgorzaty Żerwe Drzewo Łajmingów. Wykorzystano nagrania archiwalne oraz utwory z płyty Kaszebę Ola Walickiego. Realizacja Tomek Cybula. Radio Gdańsk 2014.